Tu mamy taki plakat. Nieprawdopodobny, wstrząsający. Proszę powiedzieć, co to jest za plakat?
To jest właśnie plakat, który miał przekonać konkretnie oficerów o fragu 6B Dessel do tego, że to właśnie władze Związku Sowieckiego są odpowiedzialne za zbrodnię katyńską. Po przeprowadzeniu właśnie prac ekshumacyjnych w 1933 roku władze niemieckie robiły wszystko właśnie, żeby przekonać świat do tego, że Związek Sowiecki jest odpowiedzialny za tą zbrodnię. Również chcieli przekonać jeńców o flagu 6B, dlatego w obozie powiesili oto takowy plakat, na którym główny, największy napis to bolszewickie bestialstwo. I tutaj napisano, że mordy popełniono na 10 tysięcach polskich oficerów. Jak wiemy, było 5 tysięcy. Niemcy specjalnie tą liczbę zdwukrotnili, żeby właśnie jeszcze większy nadać temu wymiar. I również umieścili na tym plakacie takie najbardziej charakterystyczne zdjęcia, pokazujące to, że to nie jest preparowane, że to jest naprawdę, że w Lesie Katyńskim naprawdę są ciała oficerów, czyli kolegów, którzy przebywający w flagu.
Więc jest dół.
Tak, jest dół właśnie ze szczątkami. Jest zdjęcie pokazujące szczątki jednego zamordowanych jeńców, a także są zdjęcia, 5 zdjęć pokazujących pracujących delegatów na miejscu, badających właśnie zbrodnie, czyli charakterystyczne właśnie mord strzałem w potylicę, badanie szczątku, wyciąganie różnego rodzaju dokumentów, śladów po obecności właśnie tych polskich oficerów, księżyczki do namożeństw, biżuteria, zegarki. I na podstawie tych właśnie wyciągniętych pamiątek każdy praktycznie, na przykład gazety czy jakieś wspomnienia kończą się na kwietniu 1930 roku, a władze Związku Sowieckiego uznały, że ta zbrodnia została dokonana przez III Rzeszę w 1941. Tu widzimy właśnie zdjęcia osób, które brały udział w pracach tej delegacji i niestety tych właśnie los tych osób jest również bardzo tragiczny, ponieważ władze Związku Sowieckiego jeszcze w czasie II wojny światowej i po wojnie usilnie tych osób szukały. Starały się je złapać, przesłuchać i najlepiej właśnie unicestwić. Kilku zostało zamordowanych, kilku trafiło do więzień, kilku musiało emigrować, było zastraszanych. Wszelkie możliwe sposoby były stosowane wobec tych osób, po to tylko, żeby albo mówiły, że były i właśnie dokonali tego naziści, albo mają milczeć i o tym w ogóle nie mówić. Teraz wyszła książka profesora Tadeusza Wolsz, To co widziałem przez te moje największe fantazje, w których opisuje właśnie losy osób, delegatów, co się z nimi działo.
Mimo, że to byli ludzie z różnych państw europejskich, oczywiście podporządkowani Niemcom wtedy, no ale na przykład był Szwajcar, neutralny.
Tak, oczywiście, ale przede wszystkim opinie tych osób pokazują to, że to z nauką się nie wygra. Nauka pokazuje prawdę, jeśli wszystko rzetelnie ocenia. Byli również, tak jak wspomniałem, Polacy, oficerowie z oflagów i nie zależało na tym, żeby oni właśnie przekłamywali w jakikolwiek sposób tę historię. Również ksiądz, który odprawia nabożeństwo, miał ogromne problemy, był aresztowany. Oczywiście no, wśród tych osób były osoby kolaborujące z władzami niemieckimi, ale no, w tym przypadku właśnie między innymi dziennikarze pisali o tym, co widzieli, pisali prawdę, bo ten plakat pokazuje to, co naprawdę się wydarzyło, jedynie oprócz tego właśnie tej liczby 10 tysięcy polskich oficerów, ale poza tym to tutaj nie jest praktycznie nic spreparowane.
Zginęli w zasadzie większość tak samo, strzałem w tył głowy, ręce związane powrozem z tyłu, aczkolwiek też były śmierci od bagnetu.
Tak, to jest też bardzo ciekawa historia, ponieważ żeby dokonać właśnie mordu na polskich oficerach, Sowieci zaopatrzyli się w niemieckie pistolety. Z punktu takiego militarnego te pistolety były bardzo dobre. Na taką dużą ilość dokonanych zbrodni one się nie zacinały, były niezawodne praktycznie. A druga rzecz właśnie były użyte, żeby zrzucić całą winę na władze niemieckie. Ale mimo tego, że dany jeńc został zastrzelony, i tak jeszcze dogorywał w dole śmierci na przykład i wtedy właśnie funkcjonariusze strażnicy, którzy byli przy egzekucji, jeszcze bagnetami dobijali, a bagnet radziecki, a bagnet niemiecki różnił się szerokością. Bagnet niemiecki był węższy, tamten był szerszy i już właśnie podczas tych prac na szczątkach odnajdywano miejsca przekucia bagnetu, no i zmierzono, niemożliwe, żeby to zrobili Niemcy, bo ten bagnet był zbyt szeroki. Druga rzecz, sznurki, które były wykorzystywane do związywania jeńców. Charakterystyczne sznurki wykorzystywane w gospodarstwach Związku Radzieckiego, więc te różne rzeczy później, gdy była komisja Burdenki w Katyniu, oni to wszystko starali się bardzo dobrze wytłumaczyć, dlaczego tak się działo. te bagnety to były zdobyczne, sznurki też oni zdobyli, wykorzystali, że to co na miejscu i tak dalej, ale tutaj właśnie jednym z takich argumentów pokazujących tą winę Związku Radzieckiego, którą uwieczniono w latach 70. szczególnie przez wspomnianego już przeze mnie pułkownika Jerzego Grobickiego, była kolejność wywożonych jeńców. Polscy oficerowie robili sobie takie listy, kto kiedy wyjeżdża i w takiej kolejności odnajdywano tych jeńców w dołach. Więc jak mogli to Niemcy w tak doskonałej kolejności tych jeńców w tych grobach właśnie tam umiejscawiać? Tak jak mówię, w latach 60., 70. ta walka była o prawdę, była bardzo trudna. Te argumenty wysuwane były obalane, nie chciano ich słuchać, także tę ogromną, ogromną pracę trzeba było wykonać. I tutaj jeszcze chciałbym też odnieść się do jednej bardzo ciekawej pamiątki, która została odnaleziona w naszych zbiorach. Zapewne każdy gdzieś słyszał o kapitanie Franciszku Dąbrowskim. To był zastępca majora Henryka Sucharskiego na Westerplatte. Kapitan Dąbrowski również był pośrednią ofiarą zbrodni katyńskiej, ponieważ pochodził z rodziny patriotycznej, wojskowej. Jego tata, generał Romuald Dąbrowski, był oficerem Wojska Polskiego. Był już w stanie spoczynku, ale w 1939 roku został do tej armii powołany i wzięty do niewoli. Jest właśnie tą ofiarą ukraińskiej listy katyńskiej, tylko że nie został on zamordowany, rozstrzelany strzałem w tył głowy, tylko podczas przewożenia ze swojego miejsca pobytu, czyli ze Stanisławowa do więzienia w Kijowie, udusił się w czasie transportu. Nie wytrzymał tego transportu fizycznie, bo to już była osoba dość wiekowa i nie przeżył tego transportu. Natomiast również tragiczne były losy rodzin jeńców, ponieważ te osoby były wywożone w głąb Związku Sowieckiego na Syberię, do Kazachstanu.
Chyba 60 tysięcy.
Dokładnie. I wśród tych osób była również matka kapitana Dąbrowskiego, pani Elżbieta Dąbrowska, i ona w 1944 roku zmarła w Kazachstanie. Praktycznie kapitan Dąbrowski z rąk sowieckich stracił obojga rodziców. Jego brat natomiast, rotmistrz Romuald Dąbrowski, najprawdopodobniej przedostał się na Węgry, jednak dalsze jego losy są nieznane. A sam kapitan Dąbrowski również bardzo wiele dostał krzywd po wojnie, ponieważ wrócił on z niewoli, wstąpił do Ludowego Wojska Polskiego, następnie z tego Wojska Polskiego został zwolniony jako przedwojenny oficer i również został wymyślony wobec niemu tam zarzuty szpiegostwa i tak dalej. I ostatecznie kapitan Dąbrowski skończył jako kioskarz ruchu, zmarł na gruźlicę praktycznie bez środków do życia, więc ten system totalitarny sowiecki wobec niego postąpił bardzo,
mielił
bardzo
równo wszędzie.
Dokładnie. Dla nikogo nie było litości, a szczególnie dla polskiej inteligencji, dla kadry oficerskiej.
Coś tam jeszcze widzę pan ma.
Tak, tutaj mamy pamiątkę z tego trzeciego obozu specjalnego NKWD w Ostaszkowie, czyli w tym, gdzie przebywali głównie policjanci, strażnicy więzienni, strażnicy graniczni. Tutaj właśnie jest ta wstrząsająca pocztówka z Ostaszkowa, oczywiście wysłana na takim tradycyjnym, normalnym blankiecie, tylko właśnie już ją wyciągniemy sobie, żeby właśnie ona już jest, stan i zachowanie, wiadomo, przez tyle lat już jest taki, jaki jest. I tutaj na drugiej stronie mamy taką wiadomość.
Ze stycznia 1940 roku.
Tych kart pocztowych z obozu Ostaszkowskiego również zachowało się bardzo niewiele. Adresatem była również osoba z powiatu łomżyńskiego w województwie białostockim. Jeśli chodzi o Ostaszków, ten obóz doczekał się również własnej monografii naukowej, niedawno wysłanej przez pana doktora Marka Fałdowskiego. Inne obozy, Kozielsk i Starobielsk, również mają swoją monografię, więc jeśli ktoś by był zainteresowany, może dotrzeć i bardziej zgłębić wiedzę na temat tych obozów. I tutaj jeszcze jedna karta pocztowa.
Zmalona trochę z boku.
Tak, karta tym razem już to jest Starobielsk z 30 grudnia. Po raz kolejny również krótka informacja o tym, co się z rodzinami dzieje. Jeńcy Starobielska mogli wysyłać jedną kartę miesięcznie, a te karty pocztowe były bardzo opieszale wysłane przez strażników, przez funkcjonariuszy NKWD. Podawane właśnie były w dość głębokiej cenzurze. A tak jak mówię, wiele, wiele tysięcy kart pocztowych zostało zniszczonych, spalonych. Jeńcy byli przekonani, że dając te karty trafią one do rodzin. Po opuszczeniu obozów jenieckich i zamordowaniu te karty pocztowe były palone. W samym obozie Starobielsku spalono, szacuje się, około 6 tysięcy kart wchodzących i wychodzących z obozu. Także jest to ogromna, ogromna ilość.
Czy zauważył pan, jak oni wszyscy pięknie pisali? tego we współczesnej szkole chyba się nie osiągnie.
Jeśli chodzi właśnie o wykształcenie oficerów, to bardzo dobrze byli wykształceni. Dbano szczególnie właśnie o charakter pisma, żeby był piękny. Oni pisali w większości właśnie przed wojną piórami. Ci oficerowie znali również kilka języków, byli wszechstronnie wykształceni w różnego rodzaju kierunkach. Także będąc w obozie jeńskim, oni potrafili nawet prowadzić wykłady, odczyty na dany temat dla innych jeńców, często nie mając przy tym odpowiednich materiałów, książek czy właśnie własnych notatek w przypadku profesorów, naukowców, ale te wykłady, te odczyty w obozach jenieckich, czy to niemieckich, czy sowieckich, bo tutaj oczywiście w obozach jenieckich ta działalność była o wiele bardziej rozwinięta, w obozach sowieckich wiadomych względów mniej, ale to jest niesamowity ślad. W naszych zbiorach są również głównie z niewoli niemieckiej pozostałości po działalności naukowej, kulturalnej, oświatowej jeńców wojennych. Także oni z sobą reprezentowali naprawdę bardzo wysoki poziom, mimo że przez Wojsko Polskie byli bardzo słabo opłacani. Pobory, szczególnie podporuczników, poruczników, czyli oficerów młodszych, były na niskim poziomie. Oni, żeby rozpocząć swoją karierę, było im bardzo trudno. Jeśli byli z majątnego domu, to rodzice pomagali. Jeśli nie, to musieli naprawdę każdy grosz odkładać. Jednak w większości zachowywali tę postawę patriotyczną, wierną ideałom, wierną przysiędze, wierną rządowi, czy to II Rzeczpospolitej, czy później rządowi emigracyjnemu, mimo tarć politycznych, ale to już jest inny temat. Oczywiście zdarzali się oficerowie, którzy widzieli swoją szansę właśnie poprzez kolaborację, poprzez współpracę z okupantami, ale naprawdę oficerowie swoją postawą w większości przypadków mogą być wzorem do naśladowania.